Mądrość, jak myśleć, decydować i żyć lepiej. Artykuł analizuje mądrość nie jako abstrakcyjny ideał, lecz jako zespół konkretnych dyspozycji poznawczych i emocjonalnych. Są one ukierunkowane na dobro wspólne i rozwiązywanie złożonych problemów. Odcinając się od potocznego rozumienia inteligencji i wiedzy, autor definiuje mądrość jako metakompetencję, która integruje wielostronną perspektywę, pokorę intelektualną i tolerancję niejednoznaczności. Współczesna psychologia mądrości proponuje, by traktować ją nie jako onieśmielający tytuł, lecz jako zespół dyspozycji poznawczych i afektywnych. Dyspozycji rozpoznawalnych, kształtowalnych i, co szczególnie istotne, mierzalnych. Rdzeń mądrości tkwi w rozumowaniu moralnym oraz w zdolności do podtrzymywania refleksyjnej postawy w sytuacjach silnie nacechowanych emocjonalnie. Ujmując rzecz prościej, mądrość nie jest kwestią erudycji. Jest sposobem, w jaki umysł przetwarza wątpliwość, rozbieżność i nacisk okoliczności, zanim zamieni je w czyn. Dla porządku odróżnijmy trzy pojęcia. Po pierwsze, inteligencja, rozumiana jako zdolność do efektywnego rozwiązywania problemów abstrakcyjnych. Po drugie, wiedza, która gromadzi reguły i fakty, lecz nie gwarantuje trafności decyzji w życiu społecznym. I wreszcie po trzecie, mądrość. To metakompetencja, której polem działania są problemy słabo ustrukturyzowane, obciążone ryzykiem i napięciem normatywnym. Arystoteles nazwałby tę dyspozycję gwiazdka phronesis gwiazdka, mądrością praktyczną lub roztropnością. Sztuką dobrego decydowania w sprawach ludzkich, w których nie wystarcza sam rachunek logiczny, bo konieczne stają się sąd, miara i kontekst. Filozoficzne kotwice są tu nieodzowne. To Sokrates przypomniał, że słynne "wiem, że nic nie wiem" nie jest wyznaniem ignorancji. Jest wyrazem metodologicznej czujności wobec własnych roszczeń do wiedzy. To postawa, którą dziś nazwalibyśmy pokorą intelektualną. Fundamentalna gotowość do rewizji poglądów w świetle lepszych argumentów. Z kolei na przełomie XVIII i XIX wieku Immanuel Kant nadał moralności rygor formalny, formułując imperatyw kategoryczny. Nakazuje on traktować człowieka zawsze jako cel, nigdy zaś wyłącznie jako środek. To zwięzłe jądro deontologii. Etyki opartej na obowiązku bywa przeciwstawiane utylitaryzmowi. Ta konkurencyjna zasada, przypisywana Jeremiemu Benthamowi, postuluje dążenie do jak największego szczęścia jak największej liczby. Oba te hasła precyzyjnie uchwytują logikę dwóch odmiennych trybów etycznego wnioskowania, między którymi człowiek waha się w sytuacjach dylematycznych. Aby mądrość przestała być jedynie szlachetną abstrakcją, współczesna psychologia zbudowała trzy ramy teoretyczne. Pierwszą jest model 6P Roberta Sternberga, który porządkuje cały proces decyzyjny, od celu, czyli purpose, rozumianego jako dobro wspólne, po realne produkty, czyli products. Drugi filar to berliński paradygmat mądrości Paula Baltesa, który definiuje mądrość jako ekspercki system wiedzy dotyczący pragmatyki życia. Wreszcie podejście Igora Grossmanna akcentuje sytuacyjność rozsądku, przechodząc od ogólnych samoopisów do pomiaru mądrego rozumowania w realnych konfliktach za pomocą skali SWIS. Te trzy ramy nie rywalizują ze sobą, tworzą spójny trójwymiarowy model, który można opisać jako trójkąt, pomiar, praktyka i norma. Okazuje się, że owe dwa tryby myślenia, deontologiczny i utylitarny, nie są jedynie przedmiotem akademickich sporów. Realnie aktywują się w naszych umysłach, w zależności od siły emocji i struktury ryzyka. Słynny dylemat wagonika, w swoich dwóch wariantach, działa tu jak mikroskop pozwalający zajrzeć w głąb naszych intuicji. Choć w obu scenariuszach bilans ocalonych i straconych istnień jest identyczny, nasze reakcje moralne bywają skrajnie różne. Dlaczego? Ponieważ inaczej kodujemy pojęcia odpowiedzialności i sprawstwa. Jak pokazują dane, to właśnie siła emocji moduluje nasz wybór. Im silniejsze negatywne poruszenie, zwłaszcza przy bezpośrednim akcie jak zepchnięcie kogoś z mostu, tym chętniej trzymamy się sztywnych zasad. Podejmujemy decyzję deontyczną, ignorując rachunek skutków. Gdy jednak afekt słabnie, włącza się wrażliwość na liczby, a nasza skłonność do utylitaryzmu rośnie. Ta zmienność perspektywy odsłania istotny wniosek. Praca nad mądrością to w znacznej mierze praca nad architekturą decyzji. Nad tym, by nie pozwalać emocjom zadawać pytań za nas, lecz by na chłodno dopuszczać do głosu rozumowanie, które szuka równowagi między zasadami a konsekwencjami. Edukacja w tym zakresie nie może polegać na deklamowaniu maksym. Musi natomiast ćwiczyć higienę afektu, czyli umiejętność zarządzania emocjami. Naturalnie nasuwa się pytanie o związek mądrości z inteligencją. Dane badawcze są w tej kwestii zgodne, choć nie tak intuicyjne, jak mogłoby się wydawać. Mądre rozumowanie, cechujące się wielością perspektyw, dążeniem do kompromisu i pokorą, wykazuje co najwyżej umiarkowaną korelację z inteligencją skrystalizowaną, czyli wiedzą nabytą. I praktycznie żaden prosty związek z inteligencją płynną, czyli zdolnością analitycznego myślenia. W badaniach Igora Grossmanna to właśnie mądre rozumowanie, a nie iloraz inteligencji, przewidywało wyższy dobrostan, lepsze relacje społeczne i mniej negatywnych emocji. Co więcej, i być może najbardziej zaskakujące, mądrość okazała się nie tyle stabilną cechą, ile ulotnym stanem, silnie zależnym od kontekstu. Ta sama osoba potrafiła jednego dnia działać niezwykle roztropnie, by innego wpaść w te same pułapki poznawcze. To współczesna wersja sokratejskiej czujności. Nie ufaj stałości własnej przenikliwości, projektuj natomiast sytuacje sprzyjające roztropności. Pozostaje jeszcze pytanie o związek mądrości z dobrostanem. Współczesna literatura zbiega się w jednym wniosku. Mądre rozumowanie jest silnym prognostykiem wyższej jakości życia. Przekłada się to na większą satysfakcję, lepsze relacje z ludźmi, a w długiej perspektywie nawet na wymierne korzyści zdrowotne. Dzieje się tak za sprawą trzech mechanizmów – reinterpretacji, samoregulacji oraz sensu, który pozwala organizować działania wokół wartości wykraczających poza własne ja. Jak przypominał Martin Seligman, to właśnie życie znaczące, podporządkowane celom ponadjednostkowym, najtrwalej wiąże się ze szczęściem. Byłoby jednak nieuczciwe, gdyby portret mądrości pozostał nieskazitelnie jasny. Historia jest bowiem kroniką upadków. Pełną epizodów, w których wybitne umysły podejmowały decyzje katastrofalnie niemądre. Przywódcy polityczni notorycznie ulegają 5 pokusom władzy, które zdiagnozował Robert Sternberg: nierealistycznemu optymizmowi, egocentryzmowi, złudzeniu wszechwiedzy, poczuciu omnipotencji i wierze we własną niezniszczalność. Psychologia władzy wyjaśnia ten syndrom jako funkcję asymetrii informacyjnej, braku krytycznych kontrsygnałów i środowiskowej komory echa. W odpowiedzi mądrość instytucjonalna musi projektować zabezpieczenia. Potrzebuje procedur wymuszających pokorę, takich jak jawne analizy błędów decyzyjnych i kontrola ekspercka. Tu jednak wyłania się kluczowa różnica. Mądrość zbiorowa nie jest naradą przy okrągłym stole. W swej klasycznej formie polega na cichej agregacji niezależnych szacunków wielu osób. Warunki konieczne jej zaistnienia to różnorodność perspektyw, niezależność opinii i przejrzysty mechanizm ich łączenia. Jeśli złamiemy te zasady, otrzymujemy dokładną odwrotność mądrości, myślenie grupowe, czyli groupthink, dobrze opisaną patologię konformizmu. Od czasów starożytnych filozofowie polityki zmagali się z pytaniem, jak ustrój może sprzyjać mądrości zbiorowych decyzji. Platon marzył o rządach filozofów. Arystoteles podkreślał, że polis ma być szkołą roztropności dla obywateli. Historia nauczyła nas jednak, że sama inteligencja polityczna nie wystarcza. Karl Popper, analizując katastrofy XX wieku, doszedł do surowego wniosku: nie potrzebujemy wielkich ludzi u władzy, potrzebujemy instytucji, które uczynią rządy mniej głupimi. Ta teza przesuwa ciężar dyskusji z poszukiwania mędrców na projektowanie mądrej architektury ustrojowej. Parlamentaryzm, mimo licznych kryzysów, pozostaje jednym z najważniejszych eksperymentów w tej dziedzinie. Jego sens polega na tym, by rozmaite perspektywy mogły ścierać się w publicznej debacie. Problem w tym, że współczesne parlamenty coraz częściej funkcjonują jak maszyny partyjne, w których logika plemiennej lojalności wypiera logikę mądrości. Zjawisko to trafnie opisał Cass Sunstein jako efekt polaryzacji grupowej. Mechanizm, w którym ludzie zamknięci w homogenicznych grupach stają się bardziej skrajni, a nie bardziej umiarkowani. Instytucjonalna mądrość wymaga zatem świadomie zaprojektowanej przeciwwagi. Współczesne teorie demokracji deliberatywnej proponują, by parlament otwierał się na fora obywatelskie i konsultacje eksperckie. Kolejnym wyzwaniem jest krótkowzroczność narzucana przez cykle wyborcze. Politycy myślą w horyzoncie 4-letnim, podczas gdy najważniejsze problemy – klimat, demografia, bezpieczeństwo – wymagają perspektywy rozciągniętej na dekady. Niektóre państwa zaczęły więc eksperymentować z instytucjami, które wcielają mądrość długiego trwania. Przykładem jest Fińska Komisja Przyszłości, stały organ parlamentarny analizujący scenariusze rozwojowe kraju w perspektywie 30 do 50 lat. parlamentaryzm dawnej Rzeczypospolitej, był jednym z najśmielszych eksperymentów politycznych epoki. Z czasem jednak jego mechanizmy uległy wypaczeniu. Zasada liberum veto, pomyślana jako radykalna ochrona jedności, stała się narzędziem paraliżu. Rzeczpospolita, niezdolna do reform, padła ofiarą zewnętrznej ingerencji. Stała się klasycznym przykładem, jak instytucja zaprojektowana dla mądrości zostaje obrócona w narzędzie chaosu. Na tym tle Sejm czteroletni jawi się jako olśniewający przebłysk zbiorowego geniuszu. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, reforma wojska i ograniczenie patologii liberum veto były aktami politycznej mądrości. Choć dzieło Sejmu Wielkiego zniszczyła zdrada Targowicy i rosyjska interwencja, pamięć o nim do dziś stanowi w Polsce archetyp politycznej mądrości. Po 123 latach zaborów Sejm Ustawodawczy stanął przed podobnym wyzwaniem. W warunkach powojennego chaosu udało się uchwalić Konstytucję Marcową z 1921 roku. Był to wybitny przykład mądrości instytucjonalnej. Niestety, kruchość tej mądrości ujawniły już lata 20. Obraz sejmokracji jako ustroju bezwładnego zyskiwał na popularności, otwierając drogę autorytaryzmowi. Momentem odzyskania przez polski parlamentaryzm roztropności były obrady Okrągłego Stołu i wybory czerwcowe 1989 roku. Układ kontraktowy wielu wydawał się kompromisem nie do przyjęcia. Okazał się jednak aktem historycznej mądrości, który pozwolił na pokojowe przejście od autorytaryzmu do demokracji. Polski parlamentaryzm pokazuje, że mądrość polityczna jest możliwa, ale nigdy nie jest dana raz na zawsze. Przełączanie perspektyw etycznych i politycznych wymaga nie tylko intelektualnej giętkości, ale przede wszystkim kompetencji emocjonalnej. Psychologia decyzji ostrzega, że człowiek w stresie instynktownie ucieka w myślowe schematy. Stąd mądrość w swojej praktycznej odsłonie obejmuje swoistą higienę afektu. Pomagają w tym proste ćwiczenia, są to m.in. autorefleksja w trzeciej osobie, czyli illeizm, czy symulacja mediacji. W tle kryje się dobrze znana reguła, lubimy tych, którzy są do nas podobni i znacznie łatwiej im ulegamy. Mądrość potrafi obrócić ten mechanizm na swoją korzyść. Wykorzystuje podobieństwa do budowy zaufania, podczas gdy różnice skłaniają ją do eksploracji nowych rozwiązań. Innymi słowy, podobieństwo to skrót do kooperacji, a różnica jest kładką do innowacji. Historia uczy, że nawet najświetniejsze umysły i systemy mogą zawieść, jeśli zabraknie im pokory i mechanizmów korekcyjnych. Mądrość to nie stan idealny, lecz proces ciągłego uczenia się na błędach i dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. Czy potrafimy zaprojektować instytucje, które będą nas chronić przed własną głupotą?